Spodziewaj się cudownych zbiegów okoliczności. Taki tytuł nadałem dzisiejszemu rozważaniu. W rozpędzie życia rzadko znajdujemy czas na głębszą analizę znaczenia splotu rozmaitych okoliczności, które potem przesądzają o naszym losie. Nie zauważamy pewnych rzeczy, nie potrafimy ich powiązać ze sobą. Ale dzisiaj spróbujemy poświęcić trochę czasu, aby w świetle Słowa Bożego przyjrzeć się tej kwestii. I być może to Słowo Boże zaświeci dzisiaj w naszych sercach w odniesieniu do naszego osobistego losu. Otwórzmy Słowo Boże na drugiej Księdze Królewskiej i będziemy czytali od 1 do 6 wersetu. Ten fragment wspólnie razem rozważymy dzisiaj. Pewnego razu Elizeusz powiedział do kobiety, której synowi przywrócił życie, tak: wstań i odejdź wraz ze swoją rodziną i zamieszkaj w jakimkolwiek obcym kraju, gdyż Pan postanowił nawiedzić ten kraj głodem przez 7 lat. A żeby uchwycić całe tło, trzeba przypomnieć, że Elizeusz z tą kobietą, do której właśnie tak powiedział, miał już nieco wcześniej do czynienia. Słowo Boże uczy nas, jak się otwiera 4 rozdział drugiej Księgi Królewskiej, że Elizeusz jako prorok Boży, który przemierzał kraj wzdłuż i wszerz i głosił Słowo Boże, przemawiał do ludzi w imieniu Boga, wiele razy przechodził po tej samej krainie i pewnego razu jedna kobieta, którą znamy jako Szunamitka, zaprosiła go do swojego domu i poczęstowała posiłkiem. I widocznie tak dobrze gotowała, że Elizeusz potem, jak już przechodził następnym razem, coś go ciągnęło w stronę tamtego domu. Słowo Boże mówi, że ta kobieta była dosyć zamożna, miała rodzinę, miała jakąś tam posiadłość. I gdy tak Elizeusz raz, drugi, trzeci przychodził, pod wieczór pewno przychodził i tak mówi, no to może bym się przenocował, to może w salonie czy gdzieś, i tak pewnego razu ta kobieta powiedziała do męża: wiesz co, ten prorok nas tutaj odwiedza tak często, to zrobimy mu jakąś odpowiednią, no jakąś salkę, jakiś pokoik, oddzielił i wymurowali mu taką izdebkę, stawili tam stół, krzesło, co tam potrzeba jeszcze. Taki apartment mu zrobili, żeby im głowy nie zawracał, w sensie, że w nocy oni chcą do ubikacji czy coś, a on śpi na przykład, nie? Więc zrobili mu oddzielny, stać ich było, przygotowali mu nawet oddzielną kwaterę. No i Elizeusz tak myśli sobie, ale miła kobieta, miła rodzina, ale dzieci nie ma. No to któregoś razu powiedział: kobieto, będziesz miała za rok dziecko. Ona mówi: och, nie, w ogóle mi nie kuś, takimi rzeczami nie ma mowy, w ogóle stary chłop już, gdzie tam dziecko. Ale rzeczywiście rok później dziecko się urodziło, zaczęło rosnąć i tak dalej, wszystko pięknie, sielanka, ale niedługo potem to dziecko, głowa zabolała, coś tam się stało, nie zdążyli zdiagnozować i umarło. I ta kobieta wtedy szybko dziecko położyła na tym łóżku Elizeusza i do Elizeusza w te pędy, żeby coś zadziałać, bo ona wiedziała, że to jest prorok Boży, że to mąż Boży, że on może pomóc. Zwróciła się do właściwego miejsca. Ale Elizeusz mówi, no to niech tu mój sługa pójdzie, bierz tu moją laskę, idź tam. A ta kobieta mówi, nie, nie, panie, nie, tam sługa, ty sam potrzebujesz przyjść, ty sam, nie ma żadnych pośredników, ty sam potrzebujesz przyjść. No i Elizeusz, widząc jej determinację, ruszył, ale ten sługa poleciał, zrobił wszystko, co tam myślał, że zrobi i pomoże. Rzeczywiście nie pomogło. Dopiero jak przyszedł Elizeusz, modlił się, tam zajął się, znamy historię, i to dziecko przywrócił do życia do tej kobiety. No i ta kobieta szczęśliwa żyła dalej, ale zaczęły się kłopoty w kraju. Ale chciałbym jeszcze podkreślić, że zobaczcie, jedno zaproszenie na obiad. A ile wprowadziło zmian w życiu tej kobiety, jak okoliczności się potoczyły, jaka historia, moglibyśmy tu długo o tym opowiadać, bo jest interesująca. Jeden obiadek, niedzielne popołudnie, przyjaciele czasem. Warto zapraszać się na obiad. Warto zaprosić jakiegoś chrześcijanina na obiad. Bo Słowo Boże mówi, że niektórzy nie wiedząc aniołów gościli. Więc się rozglądajmy za jakimś aniołem w każdą niedzielę, a nawet jeszcze wcześniej, i zapraszajmy się nawzajem. No i Elizeusz pewnego razu powiedział do tej kobiety, której synowi przywrócił życie, wstań i odejdź wraz ze swoją rodziną i zamieszkaj w jakimkolwiek obcym kraju, gdyż Pan postanowił nawiedzić ten kraj głodem przez 7 lat. Gdyby nie było tej wcześniejszej historii, takie słowa z ust przechodzącego proroka, kaznodziei, nie miałyby wielkiego znaczenia dla tej kobiety. Spojrzałaby na niego, powiedziała gorąco, okej, miło, idź dalej swoją drogą. Ale Elizeusz był autorytetem dla tej kobiety. Gdy on powiedział do niej te słowa, to ona wiedziała, że trzeba się z tym liczyć. Elizeusz nie był człowiekiem znikąd. I mimo tego, że to zalecenie Elizeusza ogólnie rzecz biorąc nie było zgodne z duchem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, syjonizmu, ponieważ Izrael ma mieszkać w swojej ziemi. Jeden psalm mówi, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Nie gdzieś tam się będziesz szwendał po obcych ziemiach, po obcych krajach. Mieszkaj w kraju. Tutaj jest twoje miejsce, Izraelito, Izraelitko. Więc ta kobieta oczywiście z pewnością miała dylemat, to nie była prosta sprawa. To nie była beduinka, która miała, jak żeśmy ostatnio o beduinach mówili, kawałek jakiegoś namiotu, torbę plastikową i to wszystko. Tylko ona miała posiadłość, miała dom i mały domek jeszcze jakiś obok, gdzie Elizeusz mieszkał i jakieś pole i rodzinę, no było tego trochę. Ale jednak to, co powiedział prorok, było natchnione, pochodziło od Boga. Bóg postanowił zatroszczyć się o tę kobietę. Ta kobieta zaprosiła proroka pańskiego do domu, a jak ktoś udziela pomocy prorokowi, to otrzyma zapłatę proroka, Słowo Boże mówi. Więc Bóg się zaczął troszczyć o tę kobietę. Ta kobieta przygotowała pokoik dla proroka Bożego. Więc gdy się zbliżał głód na kraj, Bóg postanowił tej kobiecie pomóc, poratować ją, żeby nie głodowała z rodziną. Więc mówi, zbieraj się i ruszaj, zostawiaj to wszystko i ruszaj do jakiegokolwiek kraju. Czy bylibyśmy gotowi, bracia i siostry, po usłyszeniu takiego słowa, choćby od Elizeusza, żeby tak zaryzykować, zostawić nasze kochane mieszkanko, nasz ogródek, nasz trawniczek pielony, jak słyszycie, przez dzieci, przez całe lata. Jak to zostawić tak nagle? A ona, czytamy w drugim wersecie, wstała więc ta kobieta i postąpiła zgodnie ze słowem męża Bożego i wyruszyła wraz ze swoją rodziną i przebywała przez 7 lat w kraju Filistyńczyków. Nie poszła daleko, ale o dziwo poszła nawet na tereny, które nie były wcale tak normalnie życzliwe dla Izraelitów. Ta decyzja wiele ją kosztowała. Musiała nie tylko opuścić swoje włości, ale żyć wśród obcych. A na to się często nie możemy zdecydować. Trudno się na to zdecydować. Ale to była jej droga. To był objawiony przez Boga sposób na przeżycie 7-letniego głodu. Tak Bóg jej drogę ułożył. Tak Bóg to zaplanował. I ona to zrobiła. I możemy tutaj porównywać siebie samych do jej historii. Ale jakkolwiek byśmy siebie widzieli w tej sytuacji, to Słowo Boże wyraźnie mówi, że ona bez wielkiego wahania to zrobiła. I po upływie 7 lat powróciła ta kobieta z kraju Filistyńczyków i poszła do króla, czytamy, aby upomnieć się o swój dom i swoje pole. Tak zostawiła, pojechała, no to posiadłość, którą zostawiła, z mocy prawa po pewnym czasie przeszła na własność króla. To tak jest, że jak się opuszcza jakąś posiadłość, no to trzeba się z tym liczyć, że ta posiadłość znajdzie swojego właściciela. Gdy minął czas głodu, postanowiła wrócić do siebie, no ale teraz jak odzyskać to, co straciła, wychodząc ze swojego domu? Jakie dawalibyśmy szanse tej kobiecie na pozytywne załatwienie sprawy? Minęło 7 lat, kto inny już uprawia, kto inny czerpie korzyści z tej ziemi. Ziemia już zaczęła właśnie dobrze owocować, głód, być może z powodu suszy, minął. I teraz, przychodzisz kobietą po swoją posiadłość? No szanse, bardzo marne szanse. Ta kobieta jednak postanowiła, że pójdzie do króla. No bo gdzie ma się podziać? Prorok jej kiedyś powiedział, żeby szła i się nie martwiła, przeżyje. Na 7 lat wyszła, teraz wraca i ma w sercu taką nadzieję, taką myśl, że uda się jej załatwić jej problem, ale z pewnością nie było to proste. I czytamy dalej, w 4 wersecie, a król rozmawiał wtedy z Gehazim, sługą męża Bożego Elizeusza, i rzekł do niego: opowiedz, że mi o wszystkich tych wielkich sprawach, jakich dokonał Elizeusz. No patrzcie, co się dzieje. Jak sprawy przybierają przedziwny obrót. W tym właśnie czasie król taki sobie wymyślił memory day, taki czas, kiedy będzie sobie siedział, a ludzie będą mu opowiadać o przeszłości i sługa proroka właśnie miał mu opowiadać o dokonaniach, jakich ten prorok dokonywał w Izraelu. I oczywiście tam też pojawił się wątek o wskrzeszeniu chłopca. Czytamy, a gdy właśnie opowiadał królowi, jak przywrócił życie zmarłemu, oto nadeszła ta kobieta, której synowi przywrócił życie, i wniosła przed króla sprawę swojego domu i swojego pola. Gehazi więc rzekł: panie mój królu, to jest ta kobieta, i to jej syn, któremu Elizeusz przywrócił życie. Ja dziękuję. Cudowny zbieg okoliczności, moglibyśmy powiedzieć. To nie był wcale zaaranżowany zbieg okoliczności, jak na przykład czytamy w Biblii o zabiegach Batrzeby, o to, by Salomon został królem po Dawidzie, bo tam starszy braciszek już się obwołał królem i trzeba było działać. I prorok Natan umówił się z Batrzebą, że wspólnie zadziałają, że Batrzeba pójdzie do króla, będzie prosić Dawida, będzie mówić o tej sprawie, będzie prosić, żeby dotrzymał słowa i tak dalej. A powiedział tak: oto gdy ty jeszcze będziesz tam rozmawiać z królem, ja wejdę po tobie i potwierdzę twoje słowo. A tam to było umówione, żeby otworzył drzwi, wszedł i powiedział: tak, ja też to popieram. No to wtedy, takie wiecie, zdublowany głos ma większy wpływ. Tutaj to, co się stało, było niespodziewane. Na tyle niespodziewane, że nawet obyty z cudami sługa proroka Elizeusza był podekscytowany. Wow, to jest właśnie ta kobieta, to właśnie ten syn, o którym ci przed chwilą król opowiadałem. To właśnie o nich. Ale się wydarzyło. I wtedy król zapytał tę kobietę, a ona przedstawiła mu sprawę. Znaczy przedtem ta kobieta przyszła, ale niekoniecznie mogła, tak wiecie, od razu z królem porozmawiać. No. Może wiedzieli, dzisiaj król słucha Gehaziego, opowiada, sorry, ale... A ona tam mówiła: ale ja tu mam taką sprawę, taką ważną, ja muszę dom odzyskać, pole i tak dalej. Może widzieli, że ona tam próbuje, tam do jakiegoś sługi, i Elizeusz zobaczył ją. królu, to właśnie tamta kobieta stoi, o której ja ci opowiadam. I wtedy król zapytał tę kobietę, a ona przedstawiła mu sprawę. Nawet jeśli wcześniej rozmawiali, to on jakby nie słyszał tej sprawy. Dopiero teraz, gdy się pojawił wątek Elizeusza, proroka, cudu z tym związanego, teraz król wysłuchał. I król przydzielił jej więc jednego urzędnika dworskiego z takim rozkazem: spraw, aby jej zwrócono wszystko, co do niej należy, wraz ze wszystkimi plonami pola od dnia, kiedy opuściła kraj, aż do chwili obecnej. Ludzie, czy takie rzeczy się mogą zdarzyć? Najwyraźniej mogą się zdarzyć, przyjaciele, bo się zdarzyły. Nie tylko ta kobieta miała możliwość przedstawienia królowi sprawy, ale spotkała się z niezwykłą przychylnością króla. Czy to był tylko zwykły fart? Czy to było po prostu takie od sobie zupełnie przez nikogo niekierowane zdarzenie? Czy coś podobnego może spotkać kogokolwiek z nas? Tajemnicą całej tej sprawy, jak się okazuje, jest to, że ta kobieta miała coś wspólnego z prorokiem Elizeuszem. A Elizeusz w tej całej historii jest typem Pana Jezusa Chrystusa. Bo to właśnie on, gdy został przyjęty przez tę kobietę, zmienił jej życie, pobłogosławił jej życie, przywrócił życie jej chłopcu. Elizeusz jest takim obrazem Pana Jezusa Chrystusa, którego gdy my zapraszamy do naszego życia, do naszego serca, to wszystko się zaczyna zmieniać i nasze życie już później, jakkolwiek się toczy, jest pod błogosławieństwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdyby nie wcześniejsze spotkanie tej kobiety szunamitki z Elizeuszem, to przychodząc do króla ze swoją sprawą byłaby niczym więcej jak bezimienną interesantką, która tylko zakłóca królowi słuchanie opowieści z dawnych lat. Ale dlatego, że ona właśnie była powiązana z prorokiem pańskim, o którym słuchał król, jej sprawa została cudownie załatwiona i ten niezwykły zbieg okoliczności sprawił, że wyszła szczęśliwa, bo nie tylko odzyskała swoją posiadłość, ale też jeszcze i plony z tej posiadłości. Więc pytam, czy masz coś wspólnego z Panem Jezusem? Czy spotkałeś się z Nim? Czy okazałeś w swoim życiu posłuszeństwo Jezusowi? Czy możesz powiedzieć, jeśli będzie opowieść o Jezusie, to będzie też i w tej opowieści o mnie, że Jezus przechodząc kiedyś, tak jak czytamy w Ewangelii, przechodząc nad jeziorem, spotkał Piotra i Andrzeja, albo Jakuba i Jana. Że Jezus przechodząc przez Gdańsk w 2013 roku spotkał kogo? Ciebie i mnie. Niektórych z nas wiele lat wcześniej, niektórych teraz w tych latach znajduje. To jest nasza historia, dzięki której nasz los się zmienia, dzięki której otwierają się przed nami możliwości i zapewniona jest dla nas bezpieczna przyszłość. Jeżeli spotkałeś się z Jezusem, jeżeli przyjąłeś Jezusa, jeżeli Jezus ma z tobą coś wspólnego, to Duch Święty będzie aranżował takie cudowne zbiegi okoliczności i w twoim życiu. To możesz się spodziewać niezwykłych rzeczy. Bez mozołu, bez chorobliwej troski spotka cię niejedno błogosławieństwo. My się tak przyzwyczailiśmy, że wszystko musimy przemyśleć, wszystko załatwić, wszystko do przodu przewidzieć, o wszystko się zatroszczyć, wszystko zawiąć na ostatni guzik. Tacy jesteśmy zmartwieni. Tacy jesteśmy przejęci rozmaitymi sprawami w naszym życiu, że życie przestaje być piękne. Ale gdy naprawdę zaufamy Panu Jezusowi, gdy zwiążemy z Nim swoje życie, okazujemy Mu posłuszeństwo, robimy tak, jak On powiedział, bo ta kobieta zrobiła wcześniej, tak jak powiedział prorok, to nie musiała się martwić. To po 7 latach, gdy przyszła, Bóg tak zaaranżował wszystko, że nie tylko, że nic nie straciła, że cudownie odzyskała ponad to, czego się spodziewała. Więc, bracia i siostry, jak ta historia może być w naszym życiu zastosowana? Trzeba pamiętać, że w naszym życiu nie ma żadnych tak zwanych przypadków. Że to, co się dzieje, jest kierowane łaską Bożą, przychylnością Bożą, opieką Bożą nad naszym życiem. I po pierwsze chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dziwne zbiegi okoliczności, na przykład przez to, że w pewnym momencie zmieniamy naszą drogę, podróż, jedziemy gdzieś i zmieniamy kierunek, zmieniamy trasę naszej podróży. Tak może być w naszym życiu wielokrotnie i pewno nieraz tak było. Ja mógłbym Wam opowiadać, jak w moim życiu się tyle razy się to zdarzyło, że gdy mimo tego, że normalnie moja droga by miała prowadzić przez określone miejscowości, gdy z jakiegoś powodu zmieniłem trasę, napotkałem tam zupełnie niespodziewanie ludzi i z tego spotkania wynikły dobre rzeczy. Pamiętamy kiedyś Pan Jezus podróżował z Judei z powrotem do Galilei. 4 rozdział Ewangelii Jana, 3 werset. Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię, jest powiedziane. To dziwnie brzmią te słowa, ponieważ Żydzi normalnie nie szli przez Samarię. Żydzi szli inną drogą, żeby omijać Samarię, dlatego że Samaria dla nich oznaczała nieczystość. Ale Jezus musiał iść przez Samarię. Coś tam przypiliło, że musiał iść przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Zbieg okoliczności. Ale czy to przypadek? Nie, to nie przypadek. Z tego spotkania, dlatego, że Jezus zmienił trasę, że poszedł przez Samarię, jak wiecie, wyniknęło bardzo dużo dobrego, ponieważ ta Samarytanka biedna poznała Chrystusa, który daje wodę żywą i całe miasto Sychar, wielu ludzi z tego miasta mogą usłyszeć i uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Niezwykłe. Więc gdy jedziesz, gdy podróżujesz, bądź otwarty, bądź uważny, ciesz się tą myślą. Nie pluj sobie w brodę, że tak teraz musisz tędy jechać. Nie narzekaj na cały świat, że miałem tamten, a teraz przez ciebie kobieto, to tędy muszę jechać. Patrz, jaka ta droga, jakie tu w ogóle tego, a kiedy my dojedziemy teraz i tak dalej. Nie rób tak. Otwórz swoje serce, swoje uszy, ponieważ to ta zmiana trasy może oznaczać dla ciebie coś niezwykłego, bo może Duch Święty przygotowuje dla ciebie coś, za co będziesz potem całymi latami dziękował. Bądź otwarty, bo może Bóg cię chroni w tym momencie przed tym, żeby się jakieś nieszczęście na tamtej drodze nie wydarzyło, bo może zły zaplanował jakąś zasadzkę i dlatego pojechałeś tą inną drogą. Otwórz oczy, ponieważ to może być cudowny zbieg okoliczności, za który będziesz wdzięczny Bogu. Również przy załatwianiu różnych spraw możemy natknąć się na takie sytuacje, które byśmy nazwali cudownymi zbiegami okoliczności, a które Bóg zaaranżował. Księga Kaznodziei Salomona mówi w 9 rozdziale, 10 wersecie: na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Działaj, załatwiaj, co możesz zrobić, co ci się pojawia na drodze, co jest możliwe, żeby dzisiaj zrobić, to rób, mówi Słowo Boże. Rób to, nie główkuj, nie kombinuj za dużo, rób. Bo to może być cudowny zbieg okoliczności, że akurat właśnie to robisz dzisiaj, co ci przyszło do głowy. Pozwólcie, że jeszcze raz wspomnę dzisiaj moją mamę. Mianowicie pewnego dnia, kiedy byliśmy małymi dziećmi, przyszło jej do głowy jednego dnia, żeby pójść do innej miejscowości, tam ze 7 km piechotą, bo usłyszała, że tam jest jakiś mały domek do nabycia, że może byśmy się tam przenieśli. I poszła, żeby załatwić możliwość nabycia skromnego domku, a znalazła dom w niebiesiech, nie rękoma uczyniony, ale wieczny, bo tam właśnie poszła, wcale tego domku nie załatwiła, ale spotkała się z Jezusem Chrystusem. Spotkała się z kobietą, która powiedziała jej o Chrystusie. I wieczorem przyszła do naszego domu zmieniona całkowicie, bez domku, bez nadziei, że będziemy mieli jakiś tam domek, ale z radością Ducha Świętego w sercu, dzięki czemu całkiem inaczej nasze życie się potoczyło, całej rodziny. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możliwości i spodziewaj się cudownych zbiegów okoliczności, że gdy będziesz najbardziej prozaiczną rzecz robił, że Bóg się tym posłuży, że Bóg tego użyje. A czynić dobrze, Galacjan 6,9, nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przez opóki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi akcji, żebyśmy robili dobre rzeczy. A On będzie aranżował te cudowne zbiegi okoliczności, które już jutro mogą sprawić, że nasze życie będzie znacznie lepsze niż jest dzisiaj. Bywa tak czasem też, że prozaiczna czynność, jaką wykonujemy, może stać się dla kogoś ważnym znakiem. Przypomniała mi się historia, jak Abraham, sędziwy Abraham, wysłał swojego sługę, żeby gdzieś tam w krainie, w której kiedyś mieszkał, zorganizował dziewczynę dla jego syna Izaka. Widzi, że chłop rośnie i trzeba by było, żeby się ożenił. Jakoś się tak nie rwie do tego. No to wysłał swojego sługa, mądrego, najmądrzejszego ze swoich sług, najlepszego wysłał, żeby tę sprawę załatwił. A ten pobożny człowiek poszedł, tyle tych różnych, którą jak, co tu zrobić. I zaczął się modlić. I tak sobie postanowił przed Bogiem. W 1 Mojżeszowej 24, rozdział 14, werset czytamy. Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem, nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie, pij i wielbłądy twoje też napoje, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla swego sługi, dla Izaaka. A ja potem poznam, że okazałeś łaskę Panu mojemu. No komu by przyszło do głowy, że przez to, że weźmie tam, naleje z dzbanka wody, jeszcze powie, te twoje wielbłądy takie byle jakie też im coś dam do picia, że przez coś takiego dziewczynka zostanie żoną patriarchy narodu izraelskiego i będą przez całe wieki o niej mówić, że za parę dni wsiądzie na tego wielbłąda, którego napoiła, i pojedzie do innego kraju i będzie w gronie, w domu Abrahama. Ła, ła, ła. Kto by pomyślał? Prosta czynność. I zanim zamilkł, czytamy dalej ten sługa, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. A dziewczyna ta bardzo piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. Wtedy zabiegł jej drogę usługa i rzekł, daj mi proszę napić się trochę wody z twojego dzbana. Ona odpowiedziała, pij, panie mój. I prędko opuściła dzban swój na rękę i dała mu pić. A gdy dała mu się napić, rzekła, również dla wielbłądów twoich naczepia się napiją. Ach, jeszcze tych wielbłądów brakowało. I zobaczcie, to stało się znakiem. Prosta czynność. Może być tak. I bądźmy na to otwarci. Dlatego ważne, żebyśmy byli ludźmi, którzy słuchają tego wewnętrznego głosu Ducha Świętego, którzy mają nastawienie, że jeśli mogę coś zrobić, Jeśli umiem dobrze czynić, to mam czynić i się nie ociągać i to robić, iść do przodu, bo Bóg może tego użyć jako zbiegu okoliczności, który zmieni nasz los, który zmieni całe nasze życie, jak w przypadku tej dziewczyny. Byłaby bezimienna, nic byśmy o niej nie wiedzieli, ale przez to, że tego uchyliła tego dzbana i jeszcze wypowiedziała te słowa i wielbłądom Twoim też na czerpie, została żoną Izaaka. Słuchajcie, nawet zły obrót sprawy może czasem posłużyć ku pozytywnym zmianom i może oznaczać przyszły sukces. Taką ilustracją jest sprzedanie Józefa do Egiptu przez braci. Powiedzielibyśmy, no strasznie się rzeczy skomplikowały. Chłopak, który dobrze się zapowiadał, chłopak, który miał Boże błogosławieństwo w swojej rodzinie, miłość ojca i matki i miał sny prorocze i tak wszystko się dobrze zapowiadało. Nagle sprawy przybrały całkiem inny obrót. Wszystko zostało rozdarte, rozbite. Poszedł do niewoli, poszedł do Egiptu. Ale później, po latach, mówi do tych braci, którzy się zorientowali, że mają do czynienia nie z, przede wszystkim z zarządcą Egiptu, ale ze swoim bratem, którego skrzywdzili. On do nich mówi, wy wprawdzie pchnuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Zły obrót sprawy dla wierzących ludzi to również nadzieja na cudowny zbieg okoliczności. To, że się coś złego zaczęło dziać, że burza jakaś przyszła, że się dzieje nieszczęście, wcale nie oznacza, że Bóg nas opuścił. To może oznaczać, że Bóg przygotowuje coś innego, lepszego, nie tylko dla nas, ale dla wielu ludzi. Podstawą naszej nadziei na takie właśnie zbiegi okoliczności jest wiara w Pana Jezusa. To właśnie dlatego, że w Niego wierzymy. Gdy chodzimy w wierze, każda nasza godzina, każda zmiana okoliczności jest wyrazem łaski Bożej i ma na celu ostateczne dobro w naszym życiu. To trzeba o tym pamiętać. Nawet Hiobowe, zaiste oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście, wyglądałem światłości, a nastała ciemność. Nawet takie refleksje, Hiobowe refleksje, mają ostatecznie pozytywny i chwalebny wydźwięk. Bo jak wiemy, Bóg dał Hiobowi wszystkiego później w dwójnasób. Pan zmienił los Hioba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Hiobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Czytamy w 42 rozdziale Księgi Hioba. Ludzie bezbożni rzeczywiście, oni nie mają podstaw do tego, by spodziewać się czegoś dobrego. Tak jakby jakaś kobieta, która by nie miała żadnego związku z prorokiem pańskim, przyszła tam wtedy i żądała, czy prosiła. No króla, no króla to można tylko prosić, prosiła. Nawet by nie była wysłuchana. Ale że miała związek z Elizeuszem, prorokiem, wyszła pobłogosławiona. Ludzie bezbożni nie mają podstaw, by się spodziewać czegoś dobrego. Świat ze swoim postępem technologicznym zmierza w stronę katastrofy. Taka jest przyszłość. Ponadto w naturze Polaków tkwi kulturowo zakorzenione czarnowictwo, że my z natury jesteśmy tacy, że wszystko widzimy w czarnych kolorach, że to się nie uda, że będzie źle, że coraz gorzej, że będzie bieda, że ja tego, że to w ogóle, a co dzisiaj, jaka pogoda, jejku, a co, na, tego, na te wczasy jedziecie, a to wie jak tam będzie, jak tam szczury będą, albo co, nie, a jak się pokłóćce z kimś tam, nie, nie tego, czarnowictwo, więc tacy jesteśmy z natury, ale my jesteśmy tu w tym gronie chrześcijanami, ludźmi, którzy mają związek z Jezusem, Panem Jezusem Chrystusem, bracia i siostry, tak czy nie? Więc my możemy się spodziewać cudownych zbiegów okoliczności i właśnie dzisiaj chciałem o to zaapelować, zawołać do Was. Zaczerpnijmy w swoje duchowe płuca trochę więcej optymizmu. Dlatego, że ileś lat temu przyjęliśmy Jezusa, zaczęliśmy z Nim żyć. Poczujmy się dzisiaj jak uczeń podczas wakacyjnej beztroski. Wow! Jestem w ramionach Pana. Jestem pod Jego łaską. Wszelką troskę swoją złóżcie na niebo, gdyż On ma o was staranie, mówi Słowo Boże, 1 Piotra 5,7. Sam Bóg zaaranżował te okoliczności, że bezdomna emigrantka odzyskała swój dom i swoje pole. Biblia mówi, Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba, w Psalmie 37, 23 wersecie. Więc zaufajmy kierownictwu Ducha Świętego. Zaufajmy Panu. Spodziewajmy się, że wszystko może posłużyć nam ku dobremu, że w każdej chwili Pan tak cudownie skonfiguruje okoliczności, jak w życiu z tej szunamitki emigrantki, że i nam się coś takiego będzie przytrafiać, że będzie się przytrafiać jutro, za tydzień, że Bóg układa naszą drogę, że On myśli o nas, że On toruje naszą drogę, że nie musimy się martwić i troszczyć za bardzo o to, co się wydarzy. Widzę wielki entuzjazm na waszych twarzach. Widzę radość, uśmiechacie się wszyscy. Alleluja! Bo to jest prawda Słowa Bożego. I tak się, gdy Pan widzi, że my się spodziewamy tego, co dobre, że nie sobie nie projektujemy niepowodzenia, że nie wypisujemy czarnych scenariuszy, tylko z nadzieją patrzymy w przyszłość i ufamy Bogu, to Bóg wkracza do akcji. Mówi, podoba mi się Jego postawa. On zawsze na mnie liczy. Podoba mi się Jego postawa. On jest mi posłuszny, robi rzeczy dziwne, nawet jeżeli ja mówię, że ma to zrobić. Więc zatroszczę się o tego i innego chrześcijanina w Gdańsku i o chrześcijanki się też zatroszczę. Powstańmy do modlitwy i spróbujmy, biorąc za przykład tę budującą historię, spróbujmy tak pomyśleć o naszym życiu i stojąc przed Bogiem porozmawiać z Nim. Cóż nam da nasza zapobiegliwość, nasza nadtroskliwość? Nawet sobie jednego łokcia wzrostu nie potrafimy przydać, mówi Słowo Boże. Dużo lepiej jest, dużo piękniej jest liczyć na Pana, liczyć na Niego, liczyć na to, że On poprowadzi nas tak, że w końcu wyjdzie dobrze, że będziemy nie tylko pobłogosławieni tu na ziemi, ale zbawieni od wiecznego potępienia, że odciągniemy cel wiary, zbawienie dusz. Módlmy się. Są ludzie, którzy w głębi duszy drżą przed jakąkolwiek zmianą. Boją się, że coś się skończy albo się coś zacznie w pracy, w domu, w rodzinie, w osobistym życiu. I tak ich życie upływa w strachu, w obawach. To ich paraliżuje wręcz. Również w tej sali są osoby, które boją się różnych zmian, boją się zmiany okoliczności, że czegoś nie wytrzymają, że nie będzie już tak dobrze, jak było, że będzie gorzej, myślą sobie. Jeżeli jakiegoś rodzaju obawa toczy twoją duszę dzisiaj, jak robak, jeżeli nie może sobie z tym poradzić, boisz się zmian, boisz się, że okoliczności pójdą w nie tą stronę, co trzeba, że to będzie dla ciebie gorzej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie razem się pomodlili o takie osoby, żebyśmy poruszeni Słowem Bożym, umocnieni Słowem Bożym, zawołali o te osoby, które jeszcze tego nie słyszą, jeszcze się obawiają, którym trudno jest tak zaufać Panu, że On obróci nawet zło w dobro, że to, co się teraz wydaje złem, już jutro może być dobre, że nawet jeżeli trzeba będzie jakiś czas pocierpieć, to to cierpienie również obróci się ku dobremu, że na pewno Bóg, dając jakieś doświadczenie, nie da niego ponad nasze siły. Chciałbym, żebyśmy o takie osoby się pomodlili, ale potrzeba nam przedtem, żebyśmy przed Bogiem dali sygnał. Jestem człowiekiem, który się boi zmiany okoliczności. Jestem z natury człowiekiem zachowawczym i się boję. I boję się, że sprawy potoczą się inaczej niż bym chciał. Że sprawy przybiorą zły obrót. I to mnie krępuje. To sprawia, że moje życie jest napięte wewnętrznie. Że się zamartwię. Że się po prostu męczę w tym zmartwieniu. Jeśli mamy takie problemy i chcielibyśmy modlitwy zboru, podnieście rękę, dajcie znać, że chcecie modlitwy zboru, że chcecie, żebyśmy się o was pomodlili. Jedna osoba, dwie, trzy, pięć, o więcej już. Bracia i siostry, połączmy się gorliwie do Pana, żeby Duch Święty przyszedł do tych osób, które podniosły rękę i żeby je umocnił dzisiaj. Żeby potwierdził w ich sercach obietnicę Słowa Bożego, zapewnienie, że Pan zatroszczy się o nich należycie, że Pan poprowadzi i każda zmiana okoliczności ostatecznie będzie służyć ich dobru. Módlmy się, bracia i siostry, połączmy się w modlitwie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że mamy ten przywilej bycia dzisiaj pośród dzieci Twoich, że mamy ten przywilej, aby czytać i rozważać Twoje słowa i czerpać od Ciebie nadzieję dla naszego życia i czerpać z Twojego słowa właściwe oceny dla tego, co dzieje się w naszym życiu, że możemy mieć ten biblijny punkt widzenia na zmiany, w jakim naszym życiu następują i następować będą. Modlimy się o to, abyś napełnił Duchem Świętym osoby, które podniosły rękę i które dały znać, że mają z tym problem, że się boją zmiany okoliczności, że się boją, że będzie gorzej, że będzie trudniej, że się nie uda to czy tamto. Modlimy się, Duchu Święty, stąd na nich i napełnij ich tą myślą, jaką mogliśmy zaczerpnąć dzisiaj z historii tej Szunamitki, że Ty potrafisz tak ułożyć, co do minuty, Panie, skonfigurować rozmaite rzeczy. I gdy przychodzi właściwa pora, właściwy czas, się te rzeczy dzieją i jest cudowne rozwiązanie. I jest wolność, i jest szczęście, i jest pokój w sercu, i jest błogosławieństwo Twoje. Modlę się, Ojcze, w imieniu Jezusa, moje kochane siostry i kochanych braci, którzy obciążeni różnymi myślami, czarnowictwem rozmaitym nie potrafią się dzisiaj tak uśmiechnąć i z nadzieją patrzeć w przyszłość i wręcz wyczekiwać tych zmian, wyczekiwać, że okoliczności się będą zmieniać, bo to będzie oznaczać również cudowne zbiegi okoliczności. Modlę się o nich, abyś ich wypełnił tą pozytywną myślą, byś wypełnił ich nadzieją, wypełnił wiarą ich serca, Panie, abyśmy mogli się cieszyć życiem, abyśmy mogli to życie brać tak, jak ono jest, z tym przeświadczeniem, że Ty czuwasz nad naszym życiem i Ty wszystko dobrze uczynisz. Bądź błogosławiony, Panie.